spragnionych jak rosa poranna. Tobie śpiewamy radosne hosanna. Jesteś dla nas wędrowców jak strój czystej wody. Duszy wytchnienie niebiańskie ogrody.
Nasze wędrowanie, Panie nasz, nasze upadanie,
Panie nasz,
nasze powstawanie,
Panie nasz,
Twoje miłowanie. Jak gwiazda zaranna. Tobie śpiewamy radosne hosanna. Jesteś dla nas pielgrzymów jak burzy ustanie. Jesteś drogą, co nam przez Ojca jest dana. Jesteś dla nas spragniony jak rosa poranna. Tobie śpiewamy radosne hosanna. Jesteś dla nas wędrowców jak strój czystej wody. Duszy wytchnienie niebiańskie ogrody.
Ostatnią część programu piosenką Twoja miłość rozpoczął Mieczysław Szcześniak. Od tego współczesnego utworu przejdziemy w wieki średnie. Ludzie średniowiecza cenili kolory, nadając im zarazem głębokie znaczenie symboliczne. Na temat tego, skąd się wzięły ich wyobrażenia o barwach, dlaczego płaszcze królewskie bywały czerwone, czy czerń od zawsze była tożsama z mrokiem i z jakiego powodu kolor zielony uspokajał, pisał Szymon Szaliga w artykule pod tytułem Wieki barwne, czyli o symbolice kolorów średniowieczu. Artykuł ukazał się w portalu historycznym histmag.org. Choć do średniowiecza przylgnęło krzywdzące określenie wieków ciemnych, okres ten nie miał z ciemnością wiele wspólnego, wręcz przeciwnie. Nigdy wcześniej światło oraz barwy, które dzięki niemu powstają, nie wzbudzały tak wielkiej fascynacji. W kulturze chrześcijańskiej kolor nabrał cech zjawiska nie tylko optycznego, przede wszystkim filozoficznego i transcendentnego. Jednym ze średniowiecznych twórców filozofii światła był opat Syżer, po łacinie Sugerius, sprawujący pieczę nad wiekowym opactwem w Saint-Denis. Ten wybitny intelektualista, kronikarz i doradca królów francuskich zapisał się w historii przede wszystkim jako jeden z prekursorów sztuki gotyckiej. Przebudowana w myśl jego koncepcji bazylika miała stać się niedługo później inspiracją dla wielu francuskich architektów epoki gotyku. Innowacje przez niego wprowadzone nie były przypadkowe. Opat fascynował się barwami i światłem, które wpadało do wnętrza budowli. Jego zdaniem blask i kolor, który dzięki temu mógł powstawać, pochodziły wprost od Boga. Światło było niczym innym jak emanacją prawdy i Bożej łaski. W ten oto sposób Scherer wprowadził do koncepcji nowej bazyliki ozdobne okna, znane dziś jako witraże. Wskutek tej architektonicznej rewolucji Europa przez kolejne lata pokrywała się strzelistymi wieżami katedr gotyckich, których wnętrza wypełniała eksplozja kolorów wytworzona przez barwione szkło. Wraz z postępem techniki architekci mogli tworzyć coraz bardziej skomplikowane witraże, pozwalając tym samym na obecność zmyślnych kombinacji barw, które z czasem nabrały znaczenia symbolicznego. Ponadto polichromie pokrycia ścian oraz sufitów budowli stawały się coraz bardziej kolorowe i z każdą dekadą surowość świątyń romańskich odchodziła w zapomnienie. Świat ludzi średniowiecza stał się jeszcze bardziej kolorowy za sprawą kultury dworskiej, która dominowała w XIV i XV wieku. Szeroko pojęta ideologia rycerska osiągnęła wówczas apogeum popularności, objawiając się choćby w coraz to piękniejszych zbrojach i zdobieniach, których nieodłącznym elementem była szeroka gama barw. Herby i proporcje rycerskie składały się z wielu kolorów, łączących w sobie specjalny kod symboliczny, którego nie wolno było łamać. Za rycerstwem podążyły inne grupy społeczne, pragnące wyraźnie odkreślić swoje bogactwo i miejsce w hierarchii. Silniejsze niż kiedykolwiek mieszczaństwo starało się naśladować możnych, nabywając coraz piękniejsze tkaniny, z których szyto ubiory. Kolory odzieży wierzchniej nie były w tej kwestii przypadkowe, ponieważ i tutaj symbolika barwy zaczęła odgrywać ważną rolę, kształtując zarazem trendy w modzie. Czerwień była jednym z kolorów istniejących w zachodniej symbolice na długo przed średniowieczem. Jej odcień człowiek pozyskiwał już w paleolicie, a sam kolor wiązał się z tradycją i władzą. Wielbili czerwień Rzymianie, którzy dopatrywali się w niej symbolu chwały i zwycięstwa. Senatorowie rzymscy odświętnie nosili togi z czerwonymi pasami, a oficerowie i centurioni zakładali płaszcze w tym kolorze. Czerwonych barwników używano również do barwienia ciał po wygranych bitwach. Te skojarzenia silnie oddziaływały na wczesne średniowiecze, które przejęło w wielu aspektach rzymską symbolikę. Płaszcze w różnych odcieniach czerwieni powszechnie nosili bizantyjscy cesarze, którzy nieintencjonalnie przenieśli tradycję wiązania tego koloru z władzą na kontynent europejski. Przez okres całego średniowiecza czerwień stanowiła symbol siły i majestatu panującego, ale pod wpływem chrześcijaństwa barwa zyskała również nowe znaczenie – znaczenie krwi Chrystusa. Skorzystał na tym niewątpliwie Kościół, którego wpływy w Europie były coraz silniejsze i który przez wieki starał się przejmować imperialne oraz królewskie wzorce, ukazując zarazem swoje specjalne uprawnienia do kontroli nad władzą świecką. To właśnie w kolorze czerwonym były kapelusze kardynałów i krzyże krzyżowców ruszających do walki za Kościół. Pewne zmiany w symbolice czerwieni można dostrzec w ostatnich wiekach średniowiecza. Wtedy spora część literatury była przesiągnięta wątkami erotycznymi, które pojawiły się pod wpływem kultury rycerskiej, przemycającej świecki romantyzm do świata słowa pisanego. Kolor czerwony łączył się w tego typu piśmiennictwie z kwiatem róży, która wówczas poza swoją symboliką maryjną stała się kwiatem kobiety i pożądania. Był to ważny punkt zwrotny w kontekście symboliki czerwieni i późniejszego upadku jej znaczenia. Dla kolejnych epok barwa czerwona stała się tożsama z przepychem, grzechem i papieskim upadkiem moralnym. Jej świetność powróci dopiero w wieku XIX, kiedy na swoje sztandary wezmą ją ruchy socjalistyczne i komunistyczne. W świecie europejskim zieleń nie oddziaływała tak silnie na symbolikę jak czerwień. Mimo to błędnie byłoby stwierdzić, że kolor ten w ogóle nie istniał w starożytności. Był powszechnie ceniony w Rzymie, gdzie kojarzył się z boginią Wenus. Z kolei dla starożytnych Greków zieleń pod wieloma względami była tożsama z kolorem niebieskim. Niemniej grecki filozof Arystoteles ujął zieleń jako barwę realnie istniejącą i znajdującą się pośrodku palety 6 innych kolorów. Właśnie ta klasyfikacja zieleni wpłynęła na postrzeganie jej we wczesnych wiekach średnich jako koloru środka, co za tym idzie symbolu harmonii, umiarkowania i spokoju. Wczesne traktaty medyczne zalecały regularne spoglądanie na zielone przedmioty, aby ukoić nerwy i wspomóc zdrowie psychiczne. Z kolei wielu średniowiecznych skrybów trzymało przy sobie szmaragdy, które miały oczyszczać ich umysł i pomagać w odpoczynku od pracy. W średniowieczu zieleń została też powiązana z islamem. Kolor ten był wielokrotnie wymieniony w Koranie jako barwa raju, wiosny oraz roślinności i z tych powodów stał się ulubionym kolorem Mahometa. Choć początkowo przywarł jedynie do potomków proroka, to od XII wieku zaczął być identyfikowany z wszystkimi wyznawcami Allaha, górując zarazem nad czerwienią, czernią i bielą, które były wówczas i są do dzisiaj barwami różnych dynastii arabskich. W późniejszych wiekach kalifowie i sułtani bardzo często używali zdobnych tkanin w kolorze zieleni. Współcześnie możemy zobaczyć wiele flag krajów muzułmańskich, które wykorzystują tę barwę jako wiodącą. Choć dziś kolor czarny kojarzy się nam przede wszystkim ze smutkiem i żałobą, w średniowieczu ta barwa była postrzegana zupełnie inaczej. Paradoksalnie czerni nie utożsamiano z mrokiem czy ciemnością, lecz z pokorą i uniżeniem. Miało to głównie związek z mnichami benedyktyńskimi, którzy przyjęli właśnie taki kolor habitów. Co ciekawe, w XII wieku powstał spór o kolor czarny. Doszło do rywalizacji między dwoma największymi zakonami, które wówczas funkcjonowały w społeczeństwie średniowiecznym. Zakon cystersów pojawił się w Europie kilkaset lat po benedyktynach, ale stał się dla nich konkurencją na wielu płaszczyznach. Największym zarzutem kierowanym przez mnichów Bernarda z Clairvaux w stronę braci świętego Benedykta z Nursi było ich oddalenie od prawdziwego mniszego ubóstwa, w którym powinni byli nieustannie trwać. Benedyktyni nie pozostali dłużni, również oskarżając cystersów o pewne odstępstwa od reguły zakonnej. Obiektem ataku był także biały kolor habitu cystersów, który miał sugerować ich ukrytą pychę. W spór zaangażował się sam założyciel zakonu cysterskiego, Bernard z Clairvaux, który napisał, iż benedyktyńska czerń jest symbolem diabła oraz grzechu. Tym samym nadał kolorowi czarnemu niesławne konotacje. Czerń powszechnie występowała w literaturze rycerskiej. W arturiańskich opowieściach o rycerzach Okrągłego Stołu możemy spotkać wielu czarnych wojowników, którzy tocząc pojedynki ukrywali swoją prawdziwą tożsamość. Ta anonimowość, spowodowana nie tylko mroczną zbroją, ale i brakiem heraldyki, miała pomóc bohaterom wykazać się męstwem, które prezentowali na turniejach. Czarny rycerz nie był więc personifikacją zła, a tajemniczą personą, która nie chciała zdradzić swej prawdziwej twarzy. Pozytywne skojarzenia z rycerską czernią zauważalne są w licznych przydomkach, które nadawano wówczas wielkim wojownikom. Właśnie w ten sposób syn króla Anglii, książę Edward, został czarnym księciem, zaś najznamienitszy polski rycerz XV wieku, Zawisza z Garbowa, przyjął miano Zawiszy Czarnego. Kolor niebieski przeżył w wiekach średnich prawdziwą rewolucję. Wieczne problemy w uzyskiwaniu odcieni tej barwy sprawiły, że wcześniej nie cieszyła się ona popularnością, zwłaszcza że wśród Rzymian budziła negatywne skojarzenia, gdyż łączono ją z barbarzyńcami i żałobą. Wielki przewrót w postrzeganiu tego koloru wiązał się z osobą wspomnianego już wcześniej opata Sugera. Jego innowacyjne połączenie kobaltu z poświatą wydobytą z czerwonego szkła dało wspaniały efekt w postaci fioletowych i niebieskich wiązek światła, które wypełniały świątynię. Budowniczowie katedr, zachwyceni tą innowacją, nadali barwie nazwę Bleu de Saint-Denis i zaczęli wykorzystywać jej potencjał w swoich projektach, wznosząc budowle z ogromną liczbą witraży. W XII i XIII wieku najpiękniejsze symbole wiązały się z przedstawieniami Matki Boskiej, dlatego też odcienie błękitu stały się barwą oblubienicy, a nieodłączną częścią jej wizerunku został niebieski płaszcz, który przywoływał skojarzenia z gwieździstym niebem. Pozytywne odczucia względem koloru niebieskiego wykorzystali francuscy królowie. Umieszczali swój znak heraldyczny w postaci złotych lilii na niebieskim tle, aby w ten sposób podkreślić związek francuskiej monarchii z kościołem.
Dobrze co dnia wierzę, że odmieni mnie, nadzieja zmieni mnie. Pytałem, gdzie jest mój dom, gdzie jest mój dom? Nikt nie umiał odpowiedzieć mi.
Ponownie śpiewał Mietek Szcześniak. Powszechnie wiadomo, że dzisiaj jest niedziela palmowa i że za tydzień będzie Wielkanoc. Oraz, że są to święta ruchome, które tego roku wypadają 2 i 9 kwietnia. Skorzystam z okazji, by wspomnieć o 2 pozostałych świętach obchodzonych 2 kwietnia. Jednym z nich jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Święto ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę do Spraw Książek dla Młodych Ludzi. Święto mające na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. Wybrano na nie dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Gospodarzem tego święta co roku jest inne państwo. Polska była organizatorem w roku 1979, zaś od 2001 odbywa się tam akcja społeczna pod hasłem Cała Polska czyta dzieciom, mająca na celu uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest dla dzieci poznawanie świata książek i świata, które one ukazują. W ramach tej akcji zachęca się rodziców i innych dorosłych do czytania dzieciom na głos. Drugim świętem, szczególnie ważnym dla wielu Polaków, jest ustanowiony przez Parlament Kanady Dzień Papieża Jana Pawła II. Święto ustanowiono pod koniec 2014 roku, obchodzone jest 2 kwietnia, obchodzone od roku 2015.
Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Przesłanie mi.
nadziei, pracy wiary. Wznosiły się nad ziemskie blaski. O Janie Pawle, wielki w niebie, wciąż na ojczyznę ziemską patrzysz. Pośpiesz i teraz, gdy w potrzebie, w modlitwie prosi lud Podlaski. Pośpiesz i teraz, gdy w potrzebie, w modlitwie prosi lud Podlaski.
Pieśń zatytułowaną Janie Pawle Wielki śpiewał zespół Polskie Nadzieje z Windsor. Zespół, czyli Julia, Marysia i Michał Zalewscy. Kolejny program Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Rzechowscy, zbliża się do końca. Dziękujemy za uwagę, życzymy pięknych świąt wielkanocnych, rychłego nadejścia wiosny i ciepła. Także wiele ciepła w sercach. Zapraszamy do głośników za tydzień.
Zapraszamy do reklamy.